Storybox przedstawia Kate Betts, jak to się robi po francusku. Czyta Donata Cieślik. Celem podróży nigdy nie jest miejsce, lecz nowy sposób patrzenia na sprawy. Henry Miller. Cytat z Big Sur i pomarańcze Hieronima Boscha w przekładzie Roberta Sudoua, wydawnictwo Noir sur Blanc, Warszawa 2003. Dla Olivera i Indy. Rozdział pierwszy. Zalążek marzeń. Po raz pierwszy Paryż odkryłam latem 1982 roku. Ja, świeżo upieczona maturzystka, moja przyjaciółka Maria, w internacie dzieliłyśmy pokój, i jej siostra Johanna kupiłyśmy międzynarodowy bilet kolejowy Eurail i 2 miesiące podróżowałyśmy po Francji, Włoszech, Niemczech i Czechosłowacji. W upalny czerwcowy poranek ledwie rzuciłyśmy bagaże na piętrowe łóżka w hostelu przy Rue du Bar w pobliżu Hotel de Ville, paryskiego ratusza, zaraz ruszyłyśmy najkrótszą drogą na Wyspę Świętego Ludwika. Tam, według chłopaka Johanny, starszego od nas i bywałego w świecie, powinnyśmy znaleźć lodziarnię Bertillon z lodami, o jakich można tylko pomarzyć. Miał rację. Do dziś pamiętam intensywność smaku przytulonych do siebie malinowych i cytrynowo-limonkowych sorbetowych kulek. W Paryżu wszystko było bardziej intensywne, począwszy od smaku lodów, poprzez chabrowy kolor nieba nad iglicą Saint-Chapelle, szkarłatne maki kontrastujące z zielenią trawników w ogrodzie luksemburskim, aż po gryzący zapach moczu w długich, wykładanych białymi kafelkami korytarzach metra. Metro Corridor. Przez 2 tygodnie niestrudzenie przekraczałyśmy raz lewy, raz prawy brzeg Sekwany. Na Ile de la Cité włóczyłyśmy się po targu kwiatowym między straganami z bujnymi daliami i różami, a minąwszy potężne gotyckie wieże Conciergerie, Pont Neuf, doszłyśmy do Boulevard Saint-Michel. Idąc z ogrodu botanicznego do wieży Eiffla, ponownie przekroczyłyśmy Sekwanę, tym razem przez Pont de l'Alma, żeby o zmierzchu zanurzyć się w złocistych cieniach Paryża. W upale i letnim świetle każda ulica czy bulwar zdawały się mienić niczym na obrazach impresjonistów. Zwiedziłyśmy Louvre, Notre Dame i Sacré-Cœur. Turlałyśmy się po trawiastym zboczu Parc de Butte-Chaumont, jadłyśmy posmarowane masłem bagietki z grubymi plastrami szynki. Wieczorem w restauracji au Charpentier przepuszczałyśmy odliczone ciężkie 10-frankowe monety na popijane tanim Beaujolais steki z sosem pieprzowym. Majestatyczne miasto z niesamowicie długą historią oszałamiało w sposób nie do końca zrozumiały. Gdziekolwiek sięgnęłam wzrokiem, napotykałam wspomnienia z przeszłości. Chociażby przymocowane na budynkach o wapiennych elewacjach mosiężne tabliczki upamiętniające poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy i członków ruchu oporu. Parki ze starymi drzewami, wybrukowane śliskimi kamieniami bulwary, nawet światło, takie samo jak to unieśmiertelnione przez impresjonistów. Jakież smaki, jakiż koloryt. 20 rodzajów pieczywa pyszniącego się w witrynach piekarni. Hałaśliwe kawiarnie, po brzegi wypełnione studentami, profesorami, prostytutkami i ouvriers, robotnikami w niebieskich kombinezonach. Pod koniec lata mnie, studentkę pierwszego roku Uniwersytetu Princeton, bez reszty już pochłonęło życie w bardzo amerykańskim uniwersyteckim miasteczku, diametralnie różnym od Paryża, miasta cyganerii, poruszającego do głębi duszę. Zaledwie kilka tygodni później zakochałam się w studencie drugiego roku, tak jak ja, wychowanku jednej z najlepszych szkół na wschodnim wybrzeżu, szkoły prywatnej i z tradycjami. Niemal od dziecka Will miał zapewnione miejsce w Princeton, nie musiał więc się ścigać z ambitnymi kolegami z klasy, nie musiał kuć. Teraz w Princeton kpił ze mnie, że przed każdymi zajęciami czytam wszystkie potrzebne książki, albo że zaraz po obiedzie gnam do biblioteki. Oczywiście nie codziennie gnałam, ale on codziennie za mnie kpił. W weekendy chodziliśmy na suto zakrapiane imprezy do Cap and Gown lub Tiger Inn, elitarnych klubów na terenie kampusu, gdzie w piwnicach tańczyliśmy do przebojów jednego sezonu. W spranych dżinsach i bluzkach z podwiniętymi rękawami od Laury Ashley śpiewaliśmy Everybody Wants to Rule the World, skacząc radośnie i tracąc równowagę na podłodze śliskiej od porozlewanego piwa. O tak, byliśmy panami świata, co najmniej do drugiej nad ranem. Wtedy bowiem wielu kończyło zabawę, wymiotując wprost na chodnik. Gros studentów uważało mnie za dziwaczkę, bo interesowałam się modą. Swoich zainteresowań nie uważałam za coś nadzwyczajnego, chociażby dlatego, że wyczucia stylu uczono mnie od dziecka. Wychowywałam się w Nowym Jorku lat 70., gdzie rządziły łamiące konwenanse ikony Bianca Jagger, Roy Halston Frohwick, znany jako Halston, oraz Diane von Furstenberg i przede wszystkim Andy Warhol. Rodzice się rozwiedli, gdy miałam 6 lat i nigdy się nie dowiedziałam, co było powodem rozstania. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Pamiętam jednak, że w drugiej klasie jedna z dziewczynek pokazała mnie palcem koleżance i wyszeptała: jej rodzice są po rozwodzie. W tamtych czasach i w takich szkołach jak moja rozwody były rzadkością. Kilka lat później mama, siostra, brat i ja przeprowadziliśmy się do apartamentu przy 63 Wschodniej, niedaleko Park Avenue. Holston mieszkał naprzeciwko, Warhol dwie przecznice dalej. Widywaliśmy go robiącego z Lizą Minnelli zakupy u rzeźnika na Lexington Avenue. Z tatą, architektem, spotykaliśmy się co drugi weekend i w każdy środowy wieczór w jego całym w bieli z designerskim oświetleniem sufitowym i najnowszymi modelami krzeseł IMS apartamencie vis-a-vis Muzeum of Modern Art. Ojciec, o wymagającym guście inspirowanym Le Corbusierem, Louisem Kahnem i twórcami nurtu Color Field Painting z lat 50., pasjonował się sztuką i architekturą, zabierał nas na wystawy do MoMA czy w Soho. I bez końca opowiadał o malarzach Franku Stelli i Francu Kleinie. Również o artystycznych kręgach lat 60. Uwielbiał także wspominać miesiąc miodowy spędzony w Paryżu i to, że mama zaciągnęła go na koncert. Ostatni koncert Edith Piaf. Nigdy nie wiesz, mawiał, czego możesz się nauczyć lub co możesz zobaczyć. Był surowy i powściągliwy, czym różnił się od matki. I zależało mu na naszej edukacji. Edukacji kulturalnej. Barbarzyńcy! Krzyczał, jeśli nie chcieliśmy zwiedzać następnego muzeum. Jako nastolatka zaczytywałam się w Vogue'ach, francuskich wydaniach Elle i artykułach Kerry Donovan z The New York Times Magazine. Mama nauczyła mnie, że ubiór może poprawić nastrój czy nastawienie. Zakupy są lepsze od terapii, powtarzała. Gdy w naszej rodzinie źle się działo, gdy walczyła z ojcem o alimenty lub gdy brata wyrzucano z kolejnej szkoły, pędziła do luksusowego domu towarowego, na przykład Bergdorf Goodman, i pocieszała się sukienką Jean Muir czy apaszką płci. Jak wiele młodych kobiet, dzięki modzie, mogłam każdego dnia być inną osobą. Raz elegantką, innym razem pankową. W koledżu był to także mój sposób wyróżniania się wśród prymusów i sportowców z ligi All Ivy. Nie nosiłam niczego ekstrawaganckiego, żadnych irokezów czy glanów. Dbałam o wygląd, co zadziwiało współlokatorów z dormitorium, zwłaszcza uniwersyteckich sportowców, wioślarzy, graczy w lakrosa czy piłkarskich napastników. I tak staranna fryzura oraz makijaż robiły ze mnie dziwadło wśród pierwszoroczniaków. 4 lata później, w gorący czerwcowy dzień, już jako absolwentka w wyższej uczelni, z rodzicami, siostrą i babcią, pozowałam do zdjęcia pod wiekowym jesionem na Cannon Green, słynnym skwerku na terenie Uniwersytetu Princeton. Brat znalazł wymówkę, aby uniknąć rodzinnego spotkania. Tamto zdjęcie nie jest zdjęciem szczęśliwej rodziny. Rodzice rozwiedzeni od ponad dekady, lata konfliktów i rozczarowań były widoczne w pięknych i smutnych, niebieskich oczach mamy. Ojciec w dziwacznej pozie, nienaturalnie wyprostowany, lecz z luzackim uśmiechem, Patrzy w obiektyw gwałtownym spojrzeniem brązowych oczu, z których emanuje duma. Też się uśmiecham, ale mój uśmiech jest przygaszony zbyt dużą liczbą imprez suto zakrapianych szampanem i przeczuciem, że zawsze będę wplątana w wojenki rodziców. Tylko 82-letnia babcia Libi, kiedyś o posągowej figurze, teraz przygarbiona, wydaje się obojętna na rodzinne napięcie. Mam coś dla ciebie, powiedziała tuż po tym, gdy mama i tata wycofali się, każde w inny róg trawnika, i wcisnęła mi w dłoń małe pudełko. Koniecznie przeczytaj karteczkę w środku. W pudełku były diamentowe kolczyki. Perfekcyjne. Babcia wyznawała zasadę. Każda młoda kobieta powinna mieć pamiątkę ważnego wydarzenia. Najlepiej coś z pięknej biżuterii. Och, dziękuję, Libi. Pocałowałam delikatny, upudrowany policzek babci. Na bileciku nakreślone kobiecą ręką widniały liczby 1986, 1956, 1926 i 1893. To były roczniki, w których ja, mój ojciec, dziadek i pradziadek kończyliśmy Uniwersytet Princeton. Patrzyłam na nie i jedyne, co przychodziło mi do głowy, to prośba. Wyrzućcie mnie z tej wyliczanki. Chciałam uciec jak najdalej, nie tylko od nieszczęśliwych rodziców, lecz także od dziedzictwa, którym zostałam obarczona. W Princeton stałam się emisariuszką rodzinnej tradycji. Jako nastolatka próbowałam znaleźć własną ścieżkę. Przez pewien czas pragnęłam zostać tancerką, ale ojciec uparcie ukierunkowywał mnie na college. W końcu wylądowałam w Princeton. Niektórzy są ogromnie dumni z rodzinnych tradycji. Moje sprawiały zaś, że nie wiedziałam, czy chwalą mnie za osiągnięcia w nauce, czy za pochodzenie. Oczekiwania były przewidywalne i związane z rodziną. Miałam im sprostać bez roztrząsania konsekwencji. Chciałam jednak zboczyć ze ścieżki naznaczonej dokonaniami protoplastów i dokonać czegoś ryzykownego. Nie byłam wprawdzie buntowniczką i nie miałam zamiaru łamać zasad, ale pragnęłam dowiedzieć się o sobie jak najwięcej, bo to, kim byłam, wciąż pozostawało dla mnie tajemnicą. Intrygujące wydawało się dziennikarstwo. W dzieciństwie oglądałam Barbarę Walters, która w programie Today co rano zdawała relacje z wojny w Wietnamie. Nieustępliwa i z klasą. Zabójcza mieszanka. Pewnie dlatego już na pierwszym roku studiów zasiliłam szeregi The Daily Princetonian, dziennika uniwersyteckiego, a moim dziennikarskim guru została Crystal Nix, pierwsze pióro gazety. Błyskotliwa, mierząca ponad 180 cm wzrostu, zapełniająca tekstami kolumna po kolumnie afroamerykanka, której reportaże wydawały się pisane bez wysiłku. Reszta dziennikarzy, w tym ja, gorączkowo szukaliśmy nadających się do druku uczelnianych newsów. Jedyna wydrukowana na pierwszej stronie notka mojego autorstwa dotyczyła ograniczeń zagospodarowania przestrzennego w lokalnym sklepie spożywczym. Nie ma czym się chwalić. Na ostatnim roku studiów ukończyłam Fakultet z Nauk Politycznych i Mediów. Zajęcia prowadziła między innymi była wojenna korespondentka z Wietnamu Gloria Emerson, która w latach 60. XX wieku debiutowała na łamach The New York Timesa w rubrykach przeznaczonych dla kobiet. Pisała o inspirowanej orientem kolekcji Marka Bohon, projektanta Diora, albo o pojawieniu się dłuższych marynarek od garnituru, albo o wykończonych strusimi piórami ubraniach zaprezentowanych na pokazie w Rzymie przez siostry Fontana. W roku 1968 Emerson miała dosyć pisania o modzie i poprosiła o przydział do Wietnamu. Mania wielkości lub desperacja pozwalały mi sądzić, że ja także jestem w stanie zawalczyć o podobny awans. Stażystka z The Daily Princetonian mogłaby się stać korespondentką Time w Paryżu, następnie w Rzymie, potem pisać sprawozdania z dalekich, egzotycznych miejsc, na przykład z Hanoi. Aspirowanie do bycia korespondentką wojenną było romantyczne i dobrze wyglądało na papierze. Ale mówiąc między nami, odgrywając te ambitne fantazje w głowie, docierałam najdalej do Paryża. No tak, byłam zakochana w modzie i kulturze, zwłaszcza francuskiej, ale jak większość oszołomionych nowymi możliwościami absolwentów wyższej uczelni, nie miałam zielonego pojęcia, co chciałabym robić po szkole. Żadnej strategii, planów, nic. Koledzy prowadzili rozmowy o pracę w agencjach reklamowych, albo szli na prawo, albo zdawali testy na przyszłych dyplomatów. Wiedzieli, jakie będą ich pensje na początku kariery zawodowej i jak będzie wyglądało następne 5 lat życia. Powinnam zrobić to samo, co oni. Podjąć decyzję i rozpocząć samodzielne życie. Lecz instynkt podpowiadał, że euforia, jaką przeżyłam w Paryżu 4 lata wcześniej, nie wzięła się znikąd. Wówczas niczego nie wiedziałam o codziennym życiu w Paryżu, ale oczami wyobraźni widziałam siebie wchodzącą do spektakularnych budowli zwapienia na Wyspie Świętego Ludwika. Nie wiedziałam, co tam znajdę, ale byłam pewna, że Paryż da mi coś, czego nie da żadne inne miasto. Tego słuchałam w Princeton. Would I Die for You, Prince? What I Like About You, The Romantics? Tainted Love, Soft Cell? Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears? Don't You Want Me, The Human League? Our Lips Are Sealed, The Go-Go's? I Run, A Flock of Seagulls? I Melt with You, Modern English? Save It for Later, The English Beat? Borderline, Madonna? Avalon, Roxy Music? Road to Nowhere, Talking Heads? Every Day I Write the Book, Elvis Costello? I Do You Really Want to Hurt Me, Culture Club? Rozdział 2. Jedź. Po prostu jedź. Przez kilka miesięcy po ukończeniu studiów bez przerwy i z pewną dozą brawury każdemu opowiadałam o moim przyszłym życiu w Paryżu. Że znajdę tam pracę, a po francusku szybko zacznę mówić jak rodowita paryżanka. Wyznałam Willowi. Wyjadę na rok, bo rok to wystarczająco długo, aby zaplanować resztę życia. Rok w Paryżu wydawał się dużo bardziej satysfakcjonujący niż rok pracy na najniższym stanowisku u J. Waltera Thompsona w boksie 2x2 metry. Pozostawanie w Nowym Jorku pod ochronnymi skrzydłami rodziny sprawiało jednak, że podróż do Paryża wydawała się pomysłem beznadziejnym. Targały więc mną wątpliwości. Przecież w Paryżu nikogo nie znałam. Praca, a właściwie jej brak. Nie jechałam do Paryża, żeby zostać flaner, współczesną damską wersją XIX-wiecznego paryskiego spacerowicza, czyli nienagannie uczesaną damą z obrazów Maneta, która się bawi w skąpanych słońcem ogrodach, olśniewając pełnymi przepychu strojami sfinansowanymi przez bogatego męża. Nie będę też jak Hemingway czy Janet Flanner słać z kafe korespondencyjnych depesz pisanych przy butelce taniego wina. Cóż, niczego nie wiedziałam, ale byłam pewna jednego. Chciałam tam się znaleźć. Kto może mi pomóc? Kto? Bob. Tak, Bob. Chłopak mojej chrzestnej matki Sandy i przy okazji korespondent International Herald Tribune. Sandy, uwielbiająca balować, wyzwolona przedstawicielka cyganerii, jakiś czas temu dla kaprysu poleciała do Paryża za ukochanym. Zamieszkali w narożnym apartamencie z mnóstwem zakamarków, z pięknym widokiem na złoconą kopułę kościoła Świętego Ludwika i na imponującą aleję na Placu Inwalidów. Sandy poprosiła Boba, żeby coś dla mnie wymyślił. Owszem, wymyślił i odpowiedzialna w redakcji za praktykantów Maggie Shapiro zaproponowała mi stażier. Staż. Czym prędzej korespondencyjnie zapisałam się na lekcję francuskiego na Sorbonie, zdobyłam referencje od profesorów i byłych pracodawców, wypełniłam 100 formularzy potrzebnych do studenckiej wizy. Tania, przyjaciółka, skontaktowała mnie z rodziną wynajmującą pokoje amerykańskim studentom. Jeszcze sprzedałam auto, wyrwałam zęby mądrości, napisałam po francusku CV i kupiłam bilet na tani czarter do Paryża. w jedną stronę. I wtedy wybuchła bomba. Z ratanowego stołka u mamy w kuchni czytałam w telewizorze pasek z newsami. Wiadomość z ostatniej chwili. Zamachy w Paryżu. Ten był 5 w ciągu 10 dni. Terroryści zdetonowali bomby w kawiarniach i na stacjach metra. Ataki na posterunek policji i pocztę w paryskim ratuszu siały przerażenie. Europejczycy są do tego przyzwyczajeni, skomentowała mama. Wywodziła się ze starej, dobrej szkoły wyznającej zasadę zachowaj spokój, a potem ruszaj do przodu. Sama wywiązała się już z obowiązków matki i prawdopodobnie uważała, że jej praca wychowawcza dobiegła końca. Nauczyła mnie, jak zachowywać się przy stole, jak oddychać przeponą i nie pozwalała się garbić. Wpoiła szacunek dla starszych. Wychowała w kulcie amerykańskich skarbów kultury. Chodziłyśmy na przedstawienia do New York City Ballet i Alvin Ailey American Dance Theater, gdzie pobierałam lekcje baletu. Wspólnie oglądałyśmy występy Marty Graham. Od najmłodszych lat matka zaszczepiała mi miłość do tańca, bo uważała, że to doda pewności siebie i pomoże się skoncentrować. Była fantastyczną nauczycielką i jak każda fantastyczna nauczycielka wiedziała, kiedy wypuścić pisklęta z gniazda. Dziś jestem pewna. Obawiała się, że wybierając konwencjonalną drogę życia, zmarnuje swój potencjał. Nie chciała, abym się uzależniała od mężczyzn lub przedmiotów. Nie chciała, abym powielała jej błędy i definiowała siebie przez potrzeby męża, a w konsekwencji była emocjonalnie i finansowo uzależniona od innej osoby. Wiedziała, że muszę się uwolnić od tego, co budzi we mnie strach. W tym od niej. W latach 70. Irlandczycy podkładali bomby w Londynie. Wielka mi sprawa. Powiedziała 2 tygodnie później, po kolejnym ataku terrorystycznym, którego celem był posterunek policji w pobliżu Luwru. Poważna sprawa. Wpatrywałam się w telewizor z każdym kolejnym atakiem coraz bardziej poruszona rozwojem sytuacji. Media okrzyknęły Paryż Bejrutem nad Sekwaną. Paryżanie, znani ze swojej sang-froid, zimnej krwi, byli wstrząśnięci. Wielu zmieniło codzienne przyzwyczajenia. Unikali metra, trzymali się z dala od kawiarni czy sal kinowych. Prezydent Mitterrand apelował do rodaków, aby nie dali się zastraszyć terrorystom. Jeśli się boicie, jeśli zmienicie tryb życia, oni wygrają, powiedział. Zadzwoniłam do Bibiane, francuskiej matki, u której zamierzałam zamieszkać, i zapytałam, jak sobie radzą. Ça va? Odpowiedziała. Dajemy radę. Do walizki wrzuciłam więc kilka przydużych swetrów, sprane dżinsy, garść złotych kolczyków w kształcie dużych kół i kilka flanelowych piżam z metką L.L. Bean. Byłam zdeterminowana, żeby wyruszyć do Francji, ale ataki roznieciły także obawy. Dlatego wyjazd opóźniłam o tydzień, codziennie wgapiając się w telewizyjne wiadomości. Niedługo po pierwszym terminie podróży, na początku września, kilka przecznic od miejsca, gdzie miałam zamieszkać, na zatłoczonym chodniku przed dyskontem na Rue de Reine, dwóch terrorystów z czarnego BMW zdetonowało bombę. Masakra, panika. Martwe ciała rozwleczone na bruku. Nad głowami latały policyjne śmigłowce. 7 osób zginęło, 75 rannych. Najbardziej przerażający był czas ataku. Środa po południu. Wtedy dzieci po szkole pomagają matkom w zakupach. Strach opanował miasto. Pola elizejskie opustoszały. Gazety donosiły, że ludzie zaszyli się w domach. Byłam bliska pożegnać się z bajecznym życiem uśmiechniętych bon vivantów sypiącymi żartami jak z rękawa i z wielkim miastem nad Sekwaną. Zawsze możesz wrócić do domu, powiedziała wtedy mama. Jedź, po prostu jedź. Rozdział 3. Rue de Grenelle 17. Samolot zniżał się nad lotniskiem Charlesa de Gaulle'a. Pod osiadającą poranną mgłą w dole widziałam złotą mozaikę gospodarstw. W oddali wieżę Eiffla, małą metalową zabawkę, wyrastającą ponad rozległy krajobraz miasta, stworzonego z wapieni i łupków. Jadąc z lotniska taksówką, minąwszy szare przedmieścia, poczułam, że zbliżam się do miasta marzeń. Paryża tętniącego życiem targowisk. Paryża z XIX-wiecznymi balustradami o zaokrąglonych kształtach, ze wspaniałym bulwar Haussmann i przyciętymi lipami wzdłuż sekwany. Z Périphérique, bulwar Périphérique de Paris, wewnętrznej obwodnicy Paryża, zjechaliśmy do centrum. A ja już wyobrażałam sobie przyszłe życie w mieszkaniu z widokiem na plac nakrapiany plamami słońca, prześwitującego przez baldachim, utworzony przez gąszcz liści kasztanowców. Wzdłuż bulwar Malzerbe z okazałych kamienic akurat wychodzili mężczyźni w eleganckich garniturach i szarmanckim gestem, pokazując spinki przy mankietach, sprawdzali na zegarkach, ile mają czasu na poranną krem. Kawę ze śmietanką w kawiarni na rogu. Zniszczone aksamitne fotele taksówki śmierdziały dymem papierosowym. Kierowca przyspieszył, skręcając na chaotyczny Place de la Concorde, a ja dostrzegłam perfekcyjną, pocztówkową perspektywę pól elizejskich, zwieńczoną wibrującym w słonecznym blasku cesarskim łukiem triumfalnym. Przekroczyliśmy sekwanę, wreszcie ją zobaczyłam. Minęliśmy strzelistą wieżę Eiffla, przejechaliśmy tuż obok złoconej kopuły kościoła świętego Ludwika na placu inwalidów. Tak, byłam na miejscu. Stałam przed rzeźbionymi machoniowymi drzwiami domu pod numerem 17 przy Rue de Grenelle, w eleganckiej siódmej dzielnicy, z kamienicami o nieskazitelnych, neoklasycystycznych fasadach, ożywionych balkonowymi skrzynkami z wypielęgnowanymi kwiatami. Zapłaciłam kierowcy szeleszczącym różowym banknotem, wyciągniętym z pliku franków francuskich, wymienionych za dolary na lotnisku. Nieporęczna walizka wylądowała z głuchym tąpnięciem na świeżo wyszorowanym chodniku. Pchnęłam drzwi. Ani drgnęły. Trąciłam je ramieniem. Nic. Spociły mi się dłonie. No tylko nie to, pomyślałam. Z lewej strony drzwi, na małej mosiężnej tabliczce z numerami mieszkań, naciskałam każdy przycisk, aż usłyszałam kliknięcie. Z trudem otworzyłam ciężkie drzwi i wciągnęłam przez próg walizkę do chłodnego, wyłożonego ciemnym marmurem holu. Winda? Zapomnij. W metalowej klatce na końcu korytarza nie mieściła się moja torebka, a co dopiero walizka. Została mi więc zniszczona drewniana klatka schodowa w kształcie muszli ślimaka. Tania, koleżanka z koledżu, która na trzecim roku studiów spędziła rok w Paryżu, namówiła mnie, abym przynajmniej na kilka pierwszych miesięcy wynajęła pokój od tej samej młodej pary, co ona. Państwo Deschamps i ich dwoje dzieci mieszkali w przestronnym apartamencie na drugim piętrze z widokiem na Rue de Grenelle. Paryż moich snów obracał się wokół własnego mieszkania położonego w pobliżu Odeonu, miejsca wygodnego do zakupów na Rue de Bussy, gdzie kupowałabym świeże litchi i camembert. Lokum miałoby niewielką kuchnię, na której mogłabym niczym francuska upichcić kolację z zaledwie kilku jaj, sałaty i chrupiącego pieczywa. Mieszkanie z mojej wyobraźni miało być ostatecznym wyrazem niezależności i samodzielności, uwolnieniem od marazmu dysfunkcyjnej rodziny. Ostatnią rzeczą, jaką chciałam się zajmować w Paryżu, była kolejna rodzina. Dzieci nauczą cię mowy potocznej. Dzięki nim będziesz płynnie mówić po francusku, przekonywała Tania. Oczami wyobraźni już widziałam grupę nadętych nastolatków w obcisłych dżinsach słuchających Serge'a Gainsbourga i palących goluazy. W mojej fantazji na temat Paryża nie było miejsca dla dzieci. Nie zdziwiłam się jednak, gdy ujrzałam wyglądającą na przemęczoną młodą kobietę z długim warkoczem i ciepłym uśmiechem, która, gdy taszczyłam torbę po niskich schodach na drugie piętro, przechyliła się przez balustradę przy podejście. Domyśliłam się, że to OP,